Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dziewięć minut po 13:00. Świat przygląda się pierwszym decyzjom prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa po jego zaprzysiężeniu. Na Białorusi zorganizowano kolejne wybory, w których bez zaskoczenia wygrał Aleksander Łukaszenka. Premier Donald Tusk w Parlamencie Europejskim mówi o Unii i o jej przyszłości. Między innymi o tym, ale też o sprawach sejmowych w grach politycznych w Polskim Radiu Białystok dziś będziemy mówić. Zapraszam, Adam Janczewski. A gośćmi w dzisiejszych grach politycznych są poseł Koalicji Obywatelskiej Alicja Łebkowska-Gołaś, która jest z nami w studiu w Łomży. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, kolegę do rozmowy i państwa słuchaczy.
A kolegą do rozmowy w studiu w Białymstoku jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa.
Mamy zaledwie tydzień od zaprzysiężenia Donalda Trumpa i podpisał on już około 200 aktów i rozporządzeń. Jakie decyzje, zapowiedzi 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych są lub też mogą być najistotniejsze z punktu widzenia naszego kraju? Poseł Alicja Łebkowska-Gołaś.
No przede wszystkim przyglądamy się na razie tym decyzjom Donalda Trumpa. Naszym państwowym interesem wydaje mi się jest to, żeby Ukraina była niezależnym państwem, takim buforem przed Rosją i to nas interesuje najbardziej, jak zachowa się Donald Trump w stosunku do wojny w Ukrainie. Obiecywał, że w 48 godzin zakończy ten konflikt. Na razie to się nie wydarzyło. Już jakieś decyzje podejmuje, ogłasza, że być może będzie apelował do krajów, które produkują ropę, o obniżenie stawek za benzynę. No ale myślę, że kluczowym tematem dla obywateli Polski przebywających w Stanach Zjednoczonych jest ta przymusowa deportacja osób nielegalnie tam przebywających. No i rzeczywiście przygotowujemy się do tego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało odpowiednie dyspozycje ambasadorom, konsulom do tego, by zwiększyły moce przerobowe, by obsługiwać Polaków, których mogłoby to dotknąć. Oczywiście z otwartymi ramionami będziemy witać naszych obywateli w kraju. Także na chwilę obecną po prostu przyglądamy się. Takim bardzo symbolicznym faktem jest to, że szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, pierwszy telefon, jaki wykonał do ministra spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego. To pokazuje, że współpraca Stanów Zjednoczonych i Polski układa się dobrze. Jesteśmy kluczowym partnerem tu w Europie, co też z punktu widzenia strategicznego ma ogromne znaczenie w kontekście wojny w Ukrainie.
To jak na zapowiedzi i pierwsze ruchy Donalda Trumpa, a także na relacje polsko-amerykańskie patrzy obecnie sejmowa opozycja, poseł Dariusz Piątkowski.
Donald Trump przede wszystkim realizuje swoje zapowiedzi. Nie jest to tak, jak robiła Platforma Obywatelska, że ogłaszała choćby 100 konkretów, a potem ich nie realizowała. Donald Trump, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, realizowali swoje zapowiedzi z kampanii wyborczej. Stąd już pierwszego dnia po zaprzysiężeniu prezydent podpisał chyba kilkadziesiąt zarządzeń, w tym dotyczących chociażby sprawy migracji. I to są działania bardzo podobne do tych, które prowadziło Prawo i Sprawiedliwość i kilka innych zresztą państw w Europie, które po prostu broniły granic Unii Europejskiej, a dzisiejsi rządzący w tym mocno przeszkadzali. Tu na Podlasiu szczególnie o tym mocno pamiętamy. Element drugi to wyraźna decyzja Donalda Trumpa w sprawie odejścia od polityki, szalonej polityki klimatycznej, które uniemożliwiały wydobywanie choćby ropy naftowej, gazu i używanie ich jako źródeł energii. Donald Trump poszedł w zupełnie innym kierunku, odszedł od porozumień klimatycznych, co może zmienić sytuację na całym świecie. Widać zresztą już zapowiedzi przywódców Unii Europejskiej. Sam Donald Tusk, który jeszcze niedawno był zwolennikiem Zielonego Ładu, w swoim wystąpieniu w Parlamencie Europejskim mówił o potrzebie korekty tej polityki unijnej. I mamy nadzieję, że to się bardzo szybko wydarzy, bo ta szalona polityka prowadzi do tego, że Europa traci na konkurencyjnym rynku światowym. Oczywiście ważna jest dla nas sprawa Ukrainy. Wbrew obawom i na przykład zapowiedziom Donalda Tuska, który nazywał wręcz Donalda Trumpa rosyjskim agentem, okazuje się, że Donald Trump w wcale nie chodzi na pasku Putina, jak niektórzy sugerowali, a wręcz przeciwnie, mówi wyraźnie o potrzebie zakończenia wojny, ale z udziałem Ukrainy i negocjacje dotyczące ewentualnego pokoju w Ukrainie mają się toczyć nie tylko z samym Putinem, ale także i z prezydentem Zełenskim, przywódcą Ukrainy. Warto, aby ta wojna rzeczywiście się zakończyła, ale nie chcielibyśmy oczywiście, aby Rosja Ukrainę zajęła. Niepodległość Ukrainy jest ważna z punktu widzenia polskich interesów. Donald Trump kończy także z tym szaleństwem genderowym, lewackim. O tym, że jest 50 kilka, a może nie wiadomo ile płci. Wyraźnie mówi o tym, że są dwie płcie. Wracamy do normalnych relacji międzyludzkich. Widać także już odwrót w części korporacji od tej szalonej lewackiej ideologii. Nawet medialnie potentaci mówią o tym, że chcą przywrócić normalną wolność słowa w internecie, w mediach społecznościowych, co budzi ogromny opór ze strony establishmentu Unii Europejskiej, także części polityków w Polsce, którzy chcą, aby nadal była cenzura w internecie.
Wątków, jak słyszymy, jest bardzo dużo.
Ja muszę się bardzo tutaj odnieść. Ja bym na miejscu pana posła Piątkowskiego nie używała przymiotnika szalony w kontekście polityki Zielonego Ładu, bo przypomnę, że to autorem Zielonego Ładu jest komisarz Prawa i Sprawiedliwości Janusz Wojciechowski. To wychwaliliście ten Zielony Ład i mówiliście, jaka to wspaniała polityka rolna pokrywa się właśnie z programem Prawa i Sprawiedliwości. I rzeczywiście Donald Tusk w Parlamencie Europejskim powiedział o tym, że mamy zachęcać rolników do tego, by dbali o środowisko, a nie możemy ich do tego zmuszać przy niezabezpieczeniu na to środków finansowych. Także tutaj nie odwracałabym jednak tej narracji.
Do Zielonego
Ładu. Bo to jest po prostu
ładu.
Zwyczajnie, panie pośle, nieprawda i proszę nie sugerować słuchaczom takich rzeczy.
Nie wiem, czy pani poseł zdaje sobie sprawę, ale polityka Zielonego Ładu odnosi się nie tylko i wyłącznie do rolnictwa, ale w znacznie większym stopniu dotyczy dodatkowych opłat nakładanych na energię.
Zdaję sobie sprawę, panie pośle. Ale
pani poseł, to proszę dać mi spokojnie wytłumaczyć słuchaczom, bo być może niektórzy nie wiedzą. Polityka Zielonego Ładu z punktu widzenia polskiej gospodarki, oprócz spraw rolnych, to przede wszystkim dodatkowe opłaty związane z energią wytwarzaną z paliw kopalnych, system ETS-1 i ETS-2, który bardzo mocno obciąża cenę energii. Doprowadza do tego, że nie tylko w Polsce, ale w innych krajach europejskich ta cena jest bardzo wysoka. Podnosi to koszty wytwarzania produktów i w związku z tym Europa przestaje być konkurencyjna. Wiele koncernów z Europy zaczyna przynosić swoją działalność poza stary kontynent, szuka miejsca do wytwarzania. A Zielony Ład był głównie dziełem Timmermansa i słynny pakiet
Fit
for 55.
Czas, żeby o tym porozmawiać.
To jego dzieło i między innymi pani ugrupowanie.
Będzie jeszcze czas, żeby o tym dzisiaj porozmawiać. Wróćmy do tego, co w Stanach Zjednoczonych. Wątków jest dużo. Prezydent Donald Trump zapowiedział walkę z nielegalną migracją, o czym wspominali już nasi dzisiejsi goście. To wywołało poruszenie wśród amerykańskiej Polonii. Jeżeli mowa o Polonii, no to tej amerykańskiej, to zasięgnęliśmy języka oczywiście w Mońkach. Co na to mieszkańcy, z których chyba wszyscy mają kogoś za oceanem? Posłuchajmy.
To cały czas mówią, że będą odsyłać i jeden mówił, że będzie odsyłać, ale tam wszystkich nie wyłapie i tak. Tam też ludzie są potrzebni do pracy, wolą za dolary.
To coś tam i tutaj będzie robić, ten kto chce i ma ręce do pracy, dwie, a nie jedne takiej samej.
I lewe.
No to będzie pracował.
Mamy kontakt z rodzinami, z przyjaciółmi, tam za bardzo nie ma takiej obawy, ponieważ oni już dawno swoje sprawy od strony takiej czysto obywatelskiej, prawnej, mają pokończone, a ci, którzy nie, no to niestety w Chicago słyszałem, że ma być number one, jeżeli chodzi o przejście do kontroli przez te służby specjalne. No to będzie niepokój, ale my bardzo chętnie wszystkich przyjmiemy, zresztą mają gdzie tutaj wracać.
Mówił burmistrz Moniek, Zbigniew Karwowski jako ostatni. Czy to jest rzeczywiście problem, który może dotknąć Polaków żyjących w USA, czy raczej ta polska emigracja ma te pobyty już zalegalizowane, panie pośle?
Wydaje się, że problem jest wyolbrzymiony. Zresztą swego czasu, kilka dni temu, jeden z wiceministrów spraw zagranicznych, polskich wiceministrów, mówił o tym, że może to dotyczyć kilku, może kilkunastu tysięcy osób, a przypomnę, że Polonia w Stanach Zjednoczonych to wiele milionów osób polskiego pochodzenia. Przypomnę, że Polacy nie muszą już w tej chwili mieć wiz, więc ci, którzy tam wjeżdżali ostatnio, to raczej nie powinni mieć problemów z legalnym pobytem, a ci, którzy są już tam od dawna, pewnie go zalegalizowali, a nawet gdyby się zdarzało, że ktoś miałby być wydalany, to pewnie nie będzie to duża skala. Zresztą Donald Trump, z tego co pamiętam, zapowiadał, że w pierwszej kolejności jego administracja wyraźnie na to wskazywała. Te deportacje będą dotyczyły tych, którzy naruszali przepisy, są przestępcami, i to oni w pierwszej kolejności mają być wysyłani poza granice Stanów Zjednoczonych, aby Amerykanie czuli się bezpiecznie. Mam nadzieję, że zdecydowana większość Polaków to nie są przestępcy i jak sądzę, większości z nich nie powinno grozić jakieś niebezpieczeństwo typu przymusowa deportacja.
Pani poseł, rozumiem, że fala deportacji ze Stanów Zjednoczonych, czy to do Moniek, czy to do Łomży, z której też wiele osób emigrowało.
O tym kiedyś się mówiło właśnie, że to Łomża, Mońki, Grejewo. I być może, znaczy, tak jak pan poseł powiedział, rzeczywiście to miało najpierw dotyczyć przestępców i tutaj jakby tej skali nie widzę w jakimś dużym wymiarze, jeśli chodzi o Polaków. Myślę, że częściowo ci, którzy przed tym ruchem wizowym pojawili się w Stanach Zjednoczonych, oni przekroczyli granicę legalnie, tylko może później zostali trochę dłużej niż wymagała tego wiza. W każdym razie MSZ Polski jest przygotowany. Na obecnym etapie nie jest jasne, czy te decyzje Donalda Trumpa będą miały wpływ na polskich obywateli w takim szerokim kontekście i w dużej skali. Polska jest gotowa na każdą sytuację. Te polskie placówki dyplomatyczne w Stanach Zjednoczonych będą szybko przekazywać też informacje obywatelom, którzy mogą czuć jakiś niepokój w związku z tą nową sytuacją. Muszą się czuć zaopiekowani, doinformowani. Oczywiście zostaną ustanowione nowe dyżury konsularne, także poza tymi tradycyjnymi placówkami. Mamy obowiązek zadbać o obywateli Polski, ale też zachęcamy Polaków, których paszporty straciły ważność, do ubiegania się o nowe dokumenty. Jest to szczególnie przecież istotne w kontekście nadchodzących wyborów, tak żeby mogli skorzystać ze swojego prawa.
Ten temat zamknijmy. Wróćmy do sprawy relacji polsko-amerykańskich. Panie pośle, tutaj pani poseł Alicja Łebkowska-Gołaś zwracała uwagę na te rozmowy telefoniczne sekretarza stanu Marka Rubio, który faktycznie jako pierwszy telefon wykonał do Radosława Sikorskiego, a w tym minionym tygodniu już dwukrotnie rozmawiali, jak wynika z informacji opublikowanej przez amerykański Departament Stanu. Z tego komunikatu Rubio i Sikorski potwierdzili wagę relacji polsko-białoruskich. Jak pan ocenia, to chyba dobry prognoz.
Polsko-amerykańskich chyba relacji.
Polsko-amerykańskich.
A jaki powiedziałem?
Polsko-białoruski.
Polsko-amerykański, przepraszam. Przepraszam najmocniej. Kwestie Białorusi oczywiście dzisiaj też poruszymy.
Wydaje się, że relacje polsko-amerykańskie są istotne, szczególnie z polskiego punktu widzenia. To jest nasz główny sojusznik militarny. To on dziś zapewnia na starym kontynencie bezpieczeństwo. Bez pomocy amerykańskiej Ukraina nie byłaby w stanie tak długo prowadzić wojny z Rosją. Być może byłaby już pod rosyjską okupacją. A więc w interesie Polaków i polskiego państwa jest utrzymywanie dobrych relacji. Może być to trudniejsze na tle wypowiedzi i wcześniej pana Donalda Tuska, o czym wspominałem, który sugerował wręcz, że Donald Trump jest rosyjskim agentem. Pan Radosław Sikorski także w niezbyt pochlebnych słowach wypowiadał się o Donaldzie Trumpie, nie wspominając już o tak zwanym kierowniku ambasady, panu Bogdanie Klichu, który wręcz mówił o chyba chorobie psychicznej Donalda Trumpa. Tacy ludzie na pewno nie będą wzbudzali zbyt dużego zaufania w stronę republikańskiej, ale Amerykanie mają po prostu interesy. Przypomnę, że gdy Joe Biden zostawał prezydentem, to dzisiejsza koalicja 13 grudnia wieściła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie będzie miał dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a wcale tak nie było. Ważniejsze były interesy i wydaje mi się, że Amerykanie, jeżeli będą czuli, że interes amerykański będzie wymagał relacji z Polską, to pewnie te relacje będą podtrzymywali. Natomiast na pewno nie będą to tak serdeczne relacje, niż gdyby tutaj Prawo i Sprawiedliwość w tym okresie akurat rządziło, bo relacje naszego obozu politycznego z republikanami są zdecydowanie lepsze. Dla interesu Polski i Polaków warto aby administracja amerykańska głównie trzymała się interesów, a nie tylko i wyłącznie sympatii i antypatii, ale to są fachowcy i prawdopodobnie formalnie przynajmniej będą utrzymywali dobre relacje.
Pani poseł?
Pan poseł Piątkowski może być zdziwiony, ale zgodzę się tutaj z panem posłem, dlatego że, tak jak pan wskazał, że PiS utrzymywał poprawne relacje z administracją Joe Bidena, tak nie widzę tutaj powodów, dla której administracja Donalda Trumpa miałaby nie utrzymywać dobrych relacji z rządem koalicji 15 października. Podkreślę to jeszcze raz. Dlaczego? Dlatego, że łączą nas wspólne interesy, łączy nas też kwestia bezpieczeństwa również w Europie, i to, co się dzieje za wschodnią granicą, czyli ta wojna i napaść Rosji na Ukrainę. Więc te sprawy należy rozwiązywać wspólnie, a do tego polska prezydencja w Unii Europejskiej i ta narracja, która została w Unii Europejskiej narzucona, ale też przekazana przez Donalda Tuska, pokazuje, jak ważny jest to moment dla Europy, dla Stanów Zjednoczonych i dla tej wojny w Ukrainie, w jaki sposób mamy się zabezpieczyć przed eskalacją tego konfliktu, a jak go najlepiej wygasić. Jest to w interesie wszystkich ze stron, więc ja tu nie widzę powodów, dla którego te wspólne interesy miałyby stanąć na przeszkodzie dobrej komunikacji między rządem Donalda Tuska a administracją Donalda Trumpa.
Proszę pamiętać jednak, że między formalnymi kontaktami jest także taki element nie do końca zdefiniowany, lepszych lub nieco słabszych relacji. Wydaje się, że przy obecnej koalicji rządzącej w Polsce te relacje nie będą tak serdeczne, jak mogłyby być. Ponadto warto przypomnieć to, o czym mówiliśmy.
Tu nie o serdeczność, chodzi o skuteczność działań. Przy działalności
Donalda Trumpa już jako oficjalnego 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, że jednak są istotne różnice między działaniami polskiej administracji amerykańskiej. Dotyczy to chociażby spraw polityki klimatycznej, o czym mówiliśmy, tej polityki światopoglądowej i także utrzymywania demokracji w Polsce, co może być także jednym z tematów niewygodnym dla Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia.
Z takich bardziej niepokojących zapowiedzi Donalda Trumpa są te o planowanym wycofaniu z Europy 20 tysięcy żołnierzy. Tutaj pytanie pani poseł, czy nie odbędzie się to kosztem Polski i co zrobić, żeby nie odbyło się to kosztem naszego kraju?
Myślę, że to strategicznie byłby błąd, gdyby to się odbyło kosztem Polski, bo wiemy, co się dzieje tutaj za tą granicą i że jesteśmy jednak sąsiadem Białorusi i ta wojna w Ukrainie puka do naszych bram. Więc myślę, że jakby tu rozsądek po stronie administracji Donalda Trumpa musi nastąpić, że niestety to nie mogą być ci wojskowi, którzy wspomagają te działania bezpieczeństwa, też takiej ochrony trochę propagandowej Europy przed napaścią Putina. I na to liczę. I to od tego jest dyplomacja, od tego jest minister spraw zagranicznych Radek Sikorski, a jest skutecznym dyplomatą od wielu lat. Więc na pewno te sprawy zostaną wynegocjowane i na pewno zostały poruszane w tej rozmowie z szefem dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.
Panie pośle.
Amerykanie przede wszystkim wyraźnie mówią o tym, że trzeba doprowadzić do tego, aby Europa mocniej sama pracowała na swoje bezpieczeństwo i dlatego Donald Trump żąda wręcz od przywódców państw Europy Zachodniej, aby wydawali więcej pieniędzy na obronę. Nie chcę tej sytuacji, aby to Amerykanie głównie sponsorowali bezpieczeństwo Europejczyków i widać, że zmieniła się narracja przywódców europejskich, którzy jeszcze niedawno bardzo niechętnie mówili o zwiększonych wydatkach obronnych. Teraz jeszcze przed objęciem prezydentury przez Donalda Trumpa pojawiły się deklaracje mówiące o tym, że kolejne państwa będą chętnie wydawały znacznie większe środki na obronność. I to jest chyba główny cel Trumpa, który widzi głównie rywalizację swoją z Chinami, a z jego punktu widzenia obszar europejski jest obszarem może drugiego rzędu, czy pochodnym w stosunku do relacji z Chinami. I chciałby tutaj obniżyć zaangażowanie amerykańskie. Mam nadzieję, że nie będzie to dotyczyło obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że zwiększono obecność armii amerykańskiej. To gwarantuje większe bezpieczeństwo i powinniśmy wszelkimi siłami zabiegać o to, aby ewentualne ruchy amerykańskie obniżające obecność amerykańską w Europie nie dotyczyły naszego kraju, bo od tego zależy bezpieczeństwo Polaków.
Donald Trump.
To jeszcze to, chciałabym tu bardzo się odnieść jednym zdaniem, bo od tego też zaczął poseł Piątkowski i rzeczywiście to wybrzmiało w takiej wypowiedzi Donalda Tuska podczas sesji Parlamentu Europejskiego, że ten czas komfortu w Europie się skończył, to wszyscy już wiemy. I że jeśli dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych mówi o konieczności wzięcia takiej większej odpowiedzialności przez Europę, to ta Europa musi w końcu zrozumieć, że tą odpowiedzialność musi wziąć i te wydatki na obronność zwiększyć. O tym też świadczy ruch. Nigdy do tej pory nie było komisarza do spraw obronności w Unii Europejskiej. Europa zrozumiała, jak to jest ważne dla niej, dla całej Europy, by ta obronność była na dużo wyższym poziomie i żeby te środki były coraz większe. My to rozumiemy bardziej, dlatego że jesteśmy krajem granicznym Unii Europejskiej i to zagrożenie czujemy bardziej. Dlatego też te wszystkie negocjacje dotyczą również tego, by partycypować w kosztach utrzymania bezpieczeństwa na granicy.
To skoro ten temat już kilkukrotnie nasi goście wywołali, to przejdźmy do wystąpienia premiera Donalda Tuska, który przedstawił w Parlamencie Europejskim priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Może zacznijmy od końca, bo Tusk zakończył swoje przemówienie słowami: Europa była, jest i będzie wielka. Wezwał do dumy i pewności w przyszłości Unii Europejskiej. Zaapelował o zwiększenie wydatków na obronność, zaapelował o korektę założeń Zielonego Ładu i tej zielonej transformacji w Unii Europejskiej. Zaapelował też o wzmożenie bezpieczeństwa, między innymi granic. Panie pośle, jak pan się przysłuchiwał temu wystąpieniu, no to chyba musiał się pan z tym, co premier Donald Tusk, jednak zgodzić.
Tak, tylko trudno powiedzieć, kiedy pan Donald Tusk mówi prawdę, a kiedy tylko konfabuluje. Przez bardzo długi czas był przeciwko tym postulatom, które wygłaszał oficjalnie w Parlamencie Europejskim. Teraz zachowuje się trochę jak Rafał Trzaskowski, który w trakcie kampanii wyborczej nagle staje się zupełnie innym człowiekiem niż ten, którego dotąd znaliśmy. Stąd nie wiem, czy to są jego prawdziwe słowa. Po drugie, nie wiem, czy prezydencja Polski będzie miała aż tak duży wpływ na politykę europejską. Gdy dyskutowaliśmy w Sejmie o założeniach polskiej prezydencji, to w zasadzie tak naprawdę niczego się nie dowiedzieliśmy. Było tam zestaw ogólników i tak naprawdę nic konkretnego nie padło. Donald Tusk w Parlamencie Europejskim był dalej idący w tych deklaracjach. Ja cieszę się, że pod wpływem między innymi takiego, a nie innego wyboru Amerykanów zmienia się także i ton wypowiedzi Donalda Tuska. Jeszcze niedawno przecież był obrońcą Zielonego Ładu, groził Polsce karami za nieprzyjmowanie nielegalnych migrantów i nie działo się nic nadzwyczajnego. Oby te zapowiedzi rzeczywiście doprowadziły do bardzo poważnej korekty polityki Zielonego Ładu i tych absurdów, które bardzo mocno obciążają nie tylko polską, ale europejską gospodarkę. Oby Unia Europejska rzeczywiście chciała bronić granic, ale w związku z tym także, żeby wypowiedziano pakt migracyjny, który z punktu widzenia Polaków jest niekorzystny, a wydatki na obronność, no tutaj myślę, że dzisiaj już wszyscy przynajmniej oficjalnie mówią, że trzeba je podnieść. Oby rzeczywiście tak było. Od tego zależy bezpieczeństwo Europy. Rosja jest ciągle groźna.
Jak poseł Alicja Łebkowska-Gołaś ocenia zapowiedzi premiera Donalda Tuska i to wystąpienie?
Przede wszystkim myślę, że kluczowe wystąpienie i pokazanie kierunku, w którym ma iść Europa i jak ta prezydencja Polski w Unii Europejskiej ma wyglądać. Jeśli chodzi o migrację, to chcę przypomnieć, że to właśnie premier Donald Tusk był pierwszą osobą, która wywołała ten temat, że Europa musi zmienić podejście do migracji, że musi zabezpieczyć się przed tą przekraczaniem granic Unii Europejskiej w nielegalny sposób. I że od tego zależy i przyszłość Europy, i bezpieczeństwo Europy. I rzeczywiście to, co wybrzmiało najbardziej i to hasło, które przyświeca polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, czyli bezpieczeństwo Europy, ono będzie odmieniane w tej prezydencji przez wszystkie przypadki i rzeczywiście dotyczy bardzo różnych obszarów funkcjonowania Europy. Bo to jest nie tylko bezpieczeństwo militarne, ale też bezpieczeństwo żywnościowe, które jest nie mniej ważne, jeśli chodzi o obywateli Unii Europejskiej. Musimy być przygotowani na to, że musimy mieć dostępną i zdrową żywność. I mówię to też w kontekście tego, że jestem przewodniczącą podkomisji do spraw bezpieczeństwa żywności i zdajemy sobie sprawę, jak to odbija się na poczuciu bezpieczeństwa Polaków, jeśli wiedzą, że mają dostęp do bezpiecznej żywności i że on jest niezachwiany, to przede wszystkim, ale to też kwestia bezpieczeństwa energetycznego i tych zmian, które mają nastąpić. Nie mniej ważnym, bo też w kontekście militarnym często ujmowanym, jest kwestia bezpieczeństwa informacyjnego, tej dezinformacji, która się w tej chwili pojawia i tego, jak na przykład Rosja i Putin próbują destabilizować jednak sytuację w Europie, zresztą związaną z każdymi wyborami, które się u nas odbywają tu w Europie i widać te wpływy rosyjskie w tej kwestii. To jest niestety ogromne zagrożenie i musimy znaleźć wspólne rozwiązanie na to, by się przed tym bronić. Ale to też kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego krajów, czyli tych zmiany, jeśli chodzi o zwalczanie sabotażu, czy międzynarodowych siatek przestępczości zorganizowanej, czy nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, to też się łączy z tą polityką migracyjną. To bezpieczeństwo zewnętrzne, o którym już mówiłam, ma ogromny wymiar i to by zwiększyć wydatki na obronność w Unii Europejskiej. Ale też kwestia na przykład bezpieczeństwa ekonomicznego. To jest to dążenie do poprawy bezpieczeństwa i swobody funkcjonowania aż 32 milionów przedsiębiorstw w Unii, które są MŚP, czyli mikro i średnimi przedsiębiorcami, po to, żeby tak zadbać o uczciwą konkurencję w ramach jednolitego rynku Unii Europejskiej. No i szczególnie ważne też bezpieczeństwo zdrowotne i to bezpieczeństwo lekowe w Unii ze szczególnym uwzględnieniem tej perspektywy pacjentów.
Pani poseł, tych wątków jest bardzo dużo. Jednak chciałbym przytrzymać się przy tym Zielonym Ładzie i tych deklaracji, przy tych deklaracjach, zapowiedziach, czy też wyrażanych przez Donalda Tuska potrzebach deregulacji zapisów Zielonego Ładu, bo Donald Tusk z jednej strony trochę obrywało mu się od kolegów z lewej strony sceny politycznej, zarówno w Polsce, jak i na tej europejskiej scenie. Z drugiej strony, z prawej strony też zarzucono mu właśnie niewiarygodność, z lewej strony to, że porzucił pewne ideały. A jak pani na to patrzy? Czy to są porzucenie ideałów, czy pragmatyzm Donalda Tuska?
Ja myślę, że to jest zdroworozsądkowe podejście do tematu. To nie jest porzucenie ideałów. Musimy zrozumieć, że każde przymuszenie powoduje taki czynny opór. I myślę, że taką polityką zachęty do tego, by zmienić podejście do wielu spraw, zrobimy więcej niż zmuszaniem w określonym czasie, bez określonych środków. Więc ja myślę, że to jest bardzo zdrowe podejście do tematu Zielonego Ładu w bardzo szerokim kontekście. Zrozumienie, negocjowanie tych tematów z partnerami w Unii Europejskiej i tego, jak edukować o tym, że niestety te zmiany w środowisku następują i żeby też nie siać fake newsów, że zmiany klimatyczne są wymysłem lewactwa, jak to zechciał pan poseł Piątkowski na początku używać takiego sformułowania, tylko się dzieją, to mówią naukowcy i musimy zadbać o to, by nasze dzieci, nasi następcy czuli też to bezpieczeństwo klimatyczne i rzeczywiście jest to sprawa najważniejsza i tu nie ma zdrady ideałów, tylko trzeba należy zmienić sposób podejścia do tego tematu.
Panie pośle?
Po pierwsze, prezydencja małego czy średniego kraju europejskiego nie wpływa aż tak mocno na politykę europejską, że wszystkie stolice Unii Europejskiej podporządkowują się temu państwu, które ma akurat przewodnictwo półroczne zaledwie. Po drugie, Donald Tusk dotąd raczej nie wsławił się jako polityk, który narzuca ton działaniom Europy, a raczej był tym, który biernie wykonywał polecenia Berlina bądź Paryża i szczególnie Brukseli. Po trzecie, pani poseł źle słucha. Ja nie mówiłem o tym, że nie ma zmian klimatycznych, bo chyba nikt o zdrowych zmysłach nie
mówi. Ja mówiłam o lewactwie.
Nie mówi, ale ja wytłumaczę, na czym to polega. Bo to, że mamy wyższe temperatury niż jeszcze kilkadziesiąt
piękną
lat temu.
Piękną wiosnę tej zimy.
Chociażby. To jest zauważalne. Raczej spór dotyczy tego, dlaczego te zmiany się dokonują i jak duży wpływ człowiek ma na tego typu zmiany. Nie wiem, czy pani wie, ale badania norweskich chyba naukowców sprzed kilkunastu lat pokazały, że jest taki cykl odwrotny niż sugerują działacze ekologiczni. To znaczy zwiększenie stężenia CO2 następuje nie na skutek wzrostu temperatur, tylko odwrotnie. Najpierw rośnie temperatura, dopiero po kilku miesiącach pojawia się większa ilość dwutlenku węgla. Ponadto polscy naukowcy z VAT-u, trzech naukowców, kilka miesięcy temu opublikowało wyniki swoich badań, które wyraźnie mówią, że do pewnego tylko stopnia nasycenie dwutlenku węgla w powietrzu powoduje większe zatrzymywanie promieniowania cieplnego, a potem po tak zwanym nasyceniu nie ma już tego efektu. Natomiast jeśli chodzi o samą politykę klimatyczną, wyraźnie moim zdaniem jest to wpływ tego, co Donald Trump zaczyna robić w Stanach Zjednoczonych, odejście od porozumień paryskich, które mówią o koniecznym odchodzeniu od paliw kopalnych i kolejnych inwestycjach w tak zwaną zieloną energię, która jest dużo, dużo droższa. Wiatraki są zdecydowanie droższe niż tradycyjna energia i to będzie po prostu kosztowało gospodarkę europejską poważne kłopoty. Donald Trump zapowiada także wojnę wręcz celną z niektórymi państwami i także sugeruje Europie, że może dojść do nałożenia ceł i to będzie bardzo poważny problem, z którym trzeba będzie się zmierzyć, jeżeli Donald Trump miałby to robić. A takim sprawdzam będą rzeczywiste decyzje Unii Europejskiej. Czy dojdzie do deregulacji? Mam bardzo poważne wątpliwości. Niestety Unia Europejska jest znana z tego, że narzuca kolejne biurokratyczne obowiązki także w dziedzinie gospodarczej i to między innymi wpływa na to, że europejskie firmy są dużo mniej konkurencyjne niż amerykańskie, chińskie i jeszcze z innych części świata. I dobrze by było, gdyby rzeczywiście Europa była w stanie tej deregulacji odejść, ale czy tak będzie, mam wątpliwości. Jeśli chodzi o samą politykę migracyjną, to takim najlepszym sprawdzianem byłoby odejście od paktu migracyjnego. Czekamy na to, aż Donald Tusk to spełni.
W kontekście polityki migracyjnej to może dobry moment, żeby przejść do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. We wczorajszych wyborach na Białorusi przywódca tamtejszego reżimu, Aleksander Łukaszenka, miał zdobyć niespełna 87% głosów, czyli w zasadzie bez zaskoczenia. Co robić z takim sąsiadem? Jak żyć z takim państwem, które od nastu lat coraz bardziej chyba pogłębia się w tym reżimie, w tym ustroju totalitarnym, coraz bardziej uzależnia się od Moskwy. Czy jest jakiekolwiek narzędzie wpływu na Białoruś, pani poseł?
No niestety to jest tak, że Aleksander Łukaszenka sobie przyznał jakieś punkty po prostu w jakimś swoim plebiscycie. To nie są wybory i nie mają nic wspólnego z wolnymi wyborami. Mamy obraz tego, co się dzieje w Białorusi już tak po 2020 roku, po tych wyborach, których fałszywość i fałszerstwa z nimi związane podkreśliła opozycja białoruska. I to, że Łukaszenka nie jest uznawany prezydentem Białorusi, daje już te pole do negocjacji. Muszą być zaostrzone sankcje, to przede wszystkim. Widać też wsparcie, ja należę do grupy parlamentarnej w sprawie wolnej Białorusi. Tam przewodniczącym jest Grzegorz Schetyna, bardzo aktywnym działaczem tej grupy jest też Robert Tyszkiewicz, który przez wiele lat wspierał opozycjonistów białoruskich. I widzimy, jak ta dyplomacja działa, jak wspiera również opozycjonistów białoruskich. To, że Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, Światłanę Cichanouską zabrał też do Brukseli na spotkanie z szefami dyplomacji krajów europejskich, to pokazuje, że jesteśmy ogromnym sojusznikiem. Pokazuje też wagę tego, że jakby ten reżim, nie chcę go nazywać reżimem białoruskim i o to zawsze apeluje mniejszość białoruska w Polsce, żeby nazywać go reżimem Łukaszenki jednak, bo to Łukaszenka tym wszystkim steruje, a nim steruje Putin i o tym nie należy zapominać. Wziął sobie po prostu w zakładników 9 milionów obywateli i widać, jak wiele osób, to jest około 1,5 tysiąca osób, o których wiemy, że są w więzieniach, a jaka jest pełna skala tego, jak rozprawia się z opozycją, tego już pewnie oficjalnie się nie dowiemy. Mówimy tu też o Andrzeju Poczobucie, który przebywa nadal w więzieniu i który poniósł ogromną karę za to, że walczył z reżimem Łukaszenki. Musimy wspierać, powiększać sankcje, no ale niestety, jeśli w Europie pojawia się przywódca taki jak Viktor Orban, który mówi, że tych sankcji nie będzie chciał przedłużać, no to gdzieś... powiem tak eufemistycznie, dochodzi do jakiegoś nieporozumienia racji stanu Europy, bo to jest najważniejsze, żeby ten nasz najbliższy sąsiad jednak z tego reżimu wyszedł. Przypomnę tylko, że no niestety akurat z Viktorem Orbanem współpracują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z nich nawet udał się nie chcę używać właśnie w kontekście... tych prawdziwych azylantów politycznych tego stwierdzenia, ale uciekł po prostu na Węgry, uciekł do Budapesztu, bo boi się sankcji, boi się konsekwencji swoich działań i stanięcia przed wolnym sądem w Polsce.
Wiadomość sprzed kilkudziesięciu minut. Węgry wycofały weto, a więc sankcje na Rosję w tym wypadku będą przedłużone. Natomiast krytyczne oświadczenie Super. Unii Europejskiej w sprawie wyborów na Białorusi wydała m.in. szefowa unijnej dyplomacji. Nie było wspólnego stanowiska wszystkich państw członkowskich, bo zablokowały ją właśnie Węgry, panie pośle.
Węgry prowadzą ostrą politykę zagraniczną, dbają przede wszystkim o swoje interesy. Mam wrażenie, że podobnie będzie robił Donald Trump, także pewnie jeszcze nie raz nas zaskoczy i nie wszystko będzie się układało łatwo i przyjemnie.
Jaki interes mogą mieć Węgry we wspieraniu Białorusi?
Tu chodziło o sankcje. Z tego co pamiętam, chodziło o zabezpieczenie dostaw energii na Słowację i Węgry w kontekście tranzytu przez Ukrainę, gdzie duża część gazu docierająca na Słowację i chyba także na Węgry docierała właśnie tym rurociągiem przez Ukrainę. Orban nieraz pokazał, że negocjuje twardo do ostatniego momentu, potem wycofuje swoje weto, ale dzięki temu jest w stanie wynegocjować u polityków europejskich jakieś ustępstwa dotyczące spraw węgierskich. Sprawa Białorusi to oczywiście ci Polacy, którzy pamiętają czasy PRL-u i pamiętają tamtejsze wybory chociażby do Sejmu, to wiedzą, że one niewiele wspólnego miały z demokracją. Podobnie jest niestety dzisiaj także z Białorusią. Niestety Polska, to pani poseł sama mnie do tego sprowokowała, nie chciałem do tego nawiązywać, ale muszę się do tego odnieść. Niestety Polska pod rządami koalicji 13 grudnia stopniowo zaczyna w tę stronę również zmierzać, bo Donald Tusk i jego ekipa łamią ewidentnie polską konstytucję, prześladują tych, którzy myślą inaczej. Areszt dla księdza Olszewskiego, urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości i warunki, w jakich spędzali oni ten pobyt w areszcie, pokazują, że były łamane prawa człowieka. I pan Romanowski, który ubiegał się i dostał azyl na Węgrzech, obawiał się po prostu represji ze strony tego reżimu, ponieważ obecny tak zwany wymiar sprawiedliwości w Polsce niestety nie jest już wymiarem obiektywnym. Wielu prawników, część sędziów z powodów politycznych przestaje przestrzegać prawa w Polsce. Dochodzi do tak kuriozalnych sytuacji, jak ostatnio chyba w Szczecinie bądź w Kołobrzegu, gdzie z powodu nieuznawania części sędziów, nazywanych tak zwanymi neosędziami, wypuszcza się bandytów na wolność, a jednocześnie prokuratura zarządzana przez pana Bodnara, ministra tak zwanej sprawiedliwości, próbuje ścigać ludzi związanych z dawną z ekipą rządzącą.
Pani poseł cierpliwie czekała, ale rozumiem, że chce się odnieść między innymi do tych mocnych słów i haseł oskarżeń.
Dużo nadużyć w tym, co pan poseł powiedział, bo ani raport Rzecznika Praw Obywatelskich nie mówił o łamaniu praw człowieka. Naprawdę to już trzeba mieć mnóstwo złośliwości w sobie, żeby coś takiego powiedzieć, przeczytawszy go. Po drugie, ja chcę przypomnieć po prostu politykom Prawa i Sprawiedliwości, Sprawiedliwości, że koalicja 15 października na swoich sztandarach niosła demokrację, ale chcemy pokazać, czym jest prawdziwe prawo i prawdziwa sprawiedliwość. Bo to, że państwo sobie przez 8 lat układali wydatkowanie pieniędzy, czy funkcjonowanie w tym państwie według własnych zasad, to jest jedno. A to, jak to powinno wyglądać, to jest w ogóle odrębna kwestia. Przywłaszczaliście sobie państwowe pieniądze, wydatkowaliście je według własnego uznania i teraz nawet nie jesteście w stanie stanąć przed niezawisłym sądem po to, żeby, no skoro pan Romanowski uważa, że nie zrobił nic złego, deklarował, że stanie przed tym sądem, a potem uciekł, żeby zrobić taką szopkę polityczną, bo to jest tylko i wyłącznie teatrzyk, i to nagrywanie jakichś takich filmików z porwania, sugerowanie biednym ludziom, że on w jakiś sposób jest zagrożony karą pozbawienia wolności za to, jeśli dokonał tych przestępstw, które są mu zarzucane. A przypomnę, że to jest działanie w zorganizowanej grupie, nadużywanie pieniędzy publicznych. Ja chcę państwu powiedzieć, to są państwa pieniądze. Ci ludzie dokonywali naprawdę takich decyzji, i przywłaszczali pieniądze albo wydatkowali je w taki sposób, który był niezgodny ani z prawem, ani z oczekiwaniami obywateli. I to wynika i z raportów NIK-u, i wynika, naprawdę już o tym można poczytać, więc nie wiem, czego się obawia pan poseł Romanowski.
Już pani
przecież
mówię,
był wiceministrem sprawiedliwości i to jest po prostu skandaliczne, że nie jest w stanie stanąć przed sądem.
Czekamy na wyroki sądów w tej sprawie.
Przede wszystkim, a po drugie proszę pamiętać o tym, że chciałaby pani jako tymczasowo aresztowana być na przykład przesłuchiwana i przeszukiwana bez bielizny przez osoby płci męskiej. Chciałaby pani przebywać w areszcie bez możliwości zjedzenia przez wiele godzin czy otrzymania picia albo bez dostępu do takich prozaicznych rzeczy, jak chociażby toaleta. To są rzeczy, spotkały aresztowanych tymczasowo księdza Olszewskiego oraz dwie panie pracujące w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tak dzisiaj wygląda tak zwany niezależny wymiar sprawiedliwości. Po drugie, państwo przejmując władzę, doprowadzili do złamania wielu ustaw i konstytucji. Przejęli się nielegalnie media publiczne, co potwierdzają nawet autorytety z wami związane. Doprowadziliście do nielegalnych zmian w prokuraturze, nie uznajecie dużej części sądów, to doprowadza dzisiaj do chaosu prawnego i tego między innymi obawia się pan Romanowski. Rozumiem go, że on nie chciał być poddany podobnemu nieludzkiemu traktowaniu, jak te kilka osób, o których wspomniałem. Warto, żebyście zaczęli przestrzegać prawa. To, co się dzieje dzisiaj wokół Państwowej Komisji Wyborczej, subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości, pokazuje, że chcecie zniszczyć legalnie działającą opozycję, pozbawić ją środków finansowych, nie dopuścić do tego, aby mogli legalnie działać i doprowadzić do tego, aby wkrótce demokracja była tylko i wyłącznie pustym sloganem, a nie prawdziwie realnie funkcjonującym ustrojem.
Jeszcze krótko, pani poseł.
Przypomnę panu, panie pośle, że publiczne pieniądze są do wydatkowania na cele publiczne, a nie na finansowanie kampanii Prawa i Sprawiedliwości.
Ale
stąd
pieniądze, które pan minister Romanowski rozdysponowywał,
wydatkowanie pieniędzy na kampanię polityczną nie jest celem wydatkowania pieniędzy publicznych, to po pierwsze. Po drugie odniosę się, bo rzeczywiście z raportu Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że te panie były przeszukiwane przez mężczyzn, co jest skandaliczne i z tego zostały wyciągnięte konsekwencje i te sprawy są rozwiązywane. I jako kobieta idąca do wyborów idąca do wyborów właśnie z hasłami praw kobiet, uważam, że to jest skandaliczne, że kobiety były przeszukiwane przez mężczyzny w takich warunkach, których nie powinny być przeszukiwane.
Czy pani kilka miesięcy temu protestowała zgodzę.
Absolutnie.
Takim
te osoby powinny ponieść konsekwencje.
W tej
występowałam już w telewizji i publicznej, i w Polsacie na ten temat mówiłam. Widocznie pan nie śledzi.
I nie często jestem w stanie o tym oglądać mówię. Wszystkich programów.
Pani poseł, pytanie
no
do
właśnie,
pani.
No więc proszę mi nie zarzucać, że publicznie się na ten temat nie wypowiadałam, bo
poseł
wypowiadałam.
Poseł Alicja Łatkowska-Gołaś prosiła o to, abyśmy kilka minut wcześniej
kilka
zakończyli
miesięcy temu właśnie.
Program. Pani poseł, czy jeszcze jedna kwestia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Możemy
koniecznie
ją
musimy
poruszyć,
o tym
bo spraw sejmowych już dzisiaj nie omówimy, ale wczoraj 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pan poseł, nie wiem jak pani poseł jest, przyszła do studia w Łomży. Pan poseł, widzę, że bez serduszka Wielkiej Orkiestry na marynarce, ani na bez serduszka na kurtce. Rozumiem, że pan nie uczestniczył w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Pani poseł natomiast widziałem, że kwestowała w mediach społecznościowych, chociażby widać było
nie
to w relacjach.
Nie wybaczyłabym sobie, gdybym nie kwestowała, gdybym nie wsparła Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jestem z nią od zawsze, od kilkunastu lat, dużo bardziej niż wcześniej, a od kilku lat współorganizowałam koncerty, które odbywały się w Łomży i te imprezy towarzyszące, które z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy grały. Jak widać, ta kampania hejtu i nienawiści siana przez Telewizję Republikę, bo to ona była głównym przyczynkiem do tego, że wielu z nas wspierających Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy otrzymywało pogróżki, nie przyniosła efektu zakładanego przez Telewizję Republika, a przyniosła efekt odwrotny, wręcz pomogła. Jak co roku bijemy rekord, naprawdę ludzie otwierają swoje serca co roku, są przygotowani na to, chętnie przychodzą już w te miejsca, gdzie stoją wolontariusze, przychodzą na nasze koncerty, licytują przedmioty wystawione na naszych licytacjach. Ja sama, drodzy Państwo, zachęcam do licytowania dwóch licytacji ze mną. Jedna to jest wizyta w Sejmie i obiad w restauracji sejmowej, pokażę Wam kuluary działania Sejmu, a na drugiej licytacji wystawiony jest, i tutaj tak anegdotycznie powiem, wystawiona jest Dzień Pracy Posłanki. Tutaj wiem, że wśród podlaskich rolników cieszy się ta licytacja ogromnym zainteresowaniem. I ja uprzedzam, naprawdę nie boję się pracy w gospodarstwie rolnym, bo ze wsi pochodzę i chętnie w takiej licytacji, jeśli ktoś wygra taką licytację z gospodarstwa rolnego, pokażę, że umiem pracować tak jak każdy inny na wsi.
Może pan poseł Dariusz Piątkowski skusi się na wylicytowanie obiadu z panem poseł Alicją
Łatkowską-Gołaś.
Jeżeli będzie potrzebna pomoc rolnikom, to chętnie takiej pomocy udzielę. Sam wielokrotnie w młodości na wsi pracowałem. Dziś na szczęście praca na wsi wygląda już trochę inaczej. Natomiast wracając do tego tematu, nie ma niczego złego w tym, aby dziennikarze pytali o to, jak rozdysponowywane są środki z dotacji publicznych. A pan Owsiak przecież od kilkudziesięciu lat z takiej hojności Polaków korzysta. Natomiast jego rozliczenia, no, dają jednak pewne wątpliwości co do kosztów przeprowadzenia samego finału, ale także i środków, z których one są pozyskiwane. Przypomnę, że część państwowych spółek została wręcz zmuszona do tego, aby przekazała znaczące środki na WOŚP. Chociażby Orlen przeznacza złotówkę od każdej sprzedanej kawy. Wielu moich znajomych, gdy o tym się dowiedziało, przestało kupować kawę na Orlenie. A pan Owsiak jest człowiekiem, który opowiedział się wyraźnie po jednej ze stron sceny politycznej w Polsce i myślę, że u części osób przez to stracił część sympatii. W ostatniej kampanii do parlamentu wyraźnie brał udział w kampanii, finansował część kampanii Platformy Obywatelskiej poprzez 2000 billboardów i miało to pewnie jakiś wpływ na przebieg kampanii wyborczej. Jego nerwowe reakcje na pytania o przejrzystość finansów pewnie u części Polaków nie pomagają, ale w tej sprawie Polacy mają wolny wybór. Ci, którzy chcą, mogą oczywiście w tym uczestniczyć.
I jak słyszeliście państwo...
To jeszcze raz ja odpowiem. Panie pośle, czym innym jest dopytywanie o rozliczenie zbiórek, a czym innym na przykład nazywanie na pasku Telewizji Republika wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Bojówkami kończyć.
Tuska. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za otwarcie serc i za wpłaty.
Dziękuję bardzo pięknie. Za dzisiejszą dyskusję i poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Dziękuję panie pośle.
Dziękuję również.
To były Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok. Dziękuję państwu za uwagę. Adam Janczewski. Niedługo ta dzisiejsza audycja będzie w całości do wysłuchania na radiobiałystok.pl.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.